Usposobienie człowieka wyraża się najczęściej w tym, co mówi, tak? Nasze usposobienie wyraża się w słowach, które wypowiadamy, które spływają z naszych ust. To tutaj najbardziej manifestuje się nasze wnętrze, tutaj się manifestuje nasz duch, nasze słowa zdradzają nasze myśli, nasze nastawienie, naszą postawę. Mówią o nas, to co my mówimy, to mówi o nas tak naprawdę. Kim jesteśmy? Jakie są nasze przekonania, jakie są nasze poglądy? I ciekawe jest to, że to, kim jesteśmy, najbardziej widoczne jest w trudnych sytuacjach. Kiedy spotykają nas kłopoty, to nasze zachowanie i nasze słowa wtedy najbardziej pokazują, kim jesteśmy. One zdradzają nas. One pokazują, jakie jest nasze wnętrze, nasze usposobienie. To o swoim pracowniku dowiadujesz się w pracy wtedy, kiedy macie kryzys, kiedy macie kłopot. O swoim szefie w pracy dowiadujesz się w trudnej sytuacji. Jeśli zanim się ożenisz, zanim wyjdziesz za mąż, to dobrze jest przejść przynajmniej przez jedną trudną sytuację. Bo będziesz wiedziała, czy warto z tym chłopakiem się wiązać. Będziesz wiedział, czy z tą dziewczyną warto się wiązać. Bo te trudne sytuacje wydobywają na światło dzienne nasze prawdziwe ja. Amen. I słuchajcie, to, co mówimy, ma kolosalne znaczenie. To, kim jesteśmy w środku, ma znaczenie, ale to, co mówimy, ma kolosalne znaczenie. To jest więcej niż tylko takie sobie gadanie. W mocy języka jest zawarta kolosalna siła albo kolosalna słabość. Tak, w mocy języka jest więcej niż sobie zdajesz z tego sprawę. I chciałbym dzisiaj zaprosić was do przeczytania wspólnie takiego fragmentu wydarzenia opisanego w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział. I od wersetu 16 Jezus przychodzi do miejscowości, w której się co prawda nie urodził, ale w której się wychował. Tak? On wraca do swojej miejscowości, gdzie jest znany, przychodzi do synagogi, czytamy tam takie słowa. Łukasz 4,16 i czytamy tak. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Uwaga teraz. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone, zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu ulecz się sam, ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, ale do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchali go z miasta, wwiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. To jeden z najbardziej znanych takich mesjańskich fragmentów Księgi Izajasza, ten, który Jezus cytował. On wziął go i zrobił coś niebywałego, ponieważ powiedział: wypełniło się to, co tam zostało 600 lat wcześniej zapowiedziane, wypełnia się w waszych oczach. I oczywiście było to bardzo obrazoburcze, to było bardzo prowokacyjne dla słuchaczy Jezusa, ponieważ kłopot jest taki z nim, że oni go rzeczywiście znali. Nie wiemy nic o dzieciństwie Jezusa. Oczywiście są w obiegu Ewangelie apokryficzne, ale nie są to jakieś źródła warte atencji, warte zainteresowania. W istocie rzeczy nie wiemy zbyt wiele. Wiemy o tym, że Jezus zgubił się w świątyni, odnalazł się, że był mądry wtedy, więc można zakładać, że był takim dzieckiem. Ale jest tak, że kiedy jesteśmy w jakimś środowisku, jesteśmy od zawsze znani, to ludziom się, ze względu na to, że nas znają, wydaje się, że w zasadzie niewiele możemy wnieść do ich życia. Prorok nie jest uznawany w swojej ojczyźnie i to dotknęło Jezusa. To jest ciekawe, bo kiedy był w Kafarnaum, to czytamy, że tam się wiele wydarzyło cudów. Wiele rzeczy tam Jezus dokonał. A tutaj niewiele. I myślę, że to jest powód, dla którego ludzie wolą czasami wyjechać na misję gdzieś dalej, żeby mieć odciętą pępowinę swojej ojczyzny i robić lepsze wrażenie na obczyźnie. Jest coś takiego rzeczywiście, jak namaszczenie podróżującego i mi się to zdarza, kiedy, ja co prawda tego nie lubię, ale kiedy wyjeżdżam gdzieś z kazaniem dalej, to mam wrażenie, że ludzie patrzą na mnie i widzą we mnie kogoś większego niż w rzeczywistości jestem. Ale tutaj Jezus powiedział coś bardzo ważnego. On zacytował słowa, które miały wielką moc. Duch Pański nade mną, dlatego namaścił mnie. Namaścił to znaczy przygotował. Namaszczenie to jest taka specjalna Boża łaska, która pozwala nam wykonać to, do czego zostaliśmy powołani. Jeżeli masz powołanie do tego, żeby głosić kazania, to Bóg da ci też namaszczenie, żeby to robić. Będziesz w tym wzrastać. Jeżeli Bóg cię powołał do tego, żeby modlić się o chorych i uzdrawiać, to Bóg ci daje też do tego namaszczenie. Jeśli Bóg cię powołuje do tego, żeby pomagać innym, będziesz miał do tego namaszczenie i tak dalej, i tak dalej. Więc namaszczenie to jest takie, oprócz powołania, łaska do tego, żeby wypełnić Bożą wolę. Jezus mówił, że został namaszczony do kilku rzeczy. Po to, aby ubogim głosić dobrą nowinę, tak? Czyli Boże zbawienie, Boże zmiłowanie, ogłosić jeńcom wyzwolenie. Jezus kiedyś powiedział, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jezus przyszedł po to, żeby ludzie nie byli w niewoli. Przyszedł po to, żeby dać ślepym przejrzenie, aby ludzie mogli dostrzec życie i świat takim, jak naprawdę jest, aby nie byli w jakiejś ślepocie i aby uciśnionych, tak, ludzi, którzy żyją w kłopotach, wypuścić na wolność. Aby ogłosić miłościwy rok łaski Pana, tak, czyli okres Bożej przychylności dla człowieka. Powiedział, że to się wypełniło. Wiecie, chcę ci powiedzieć coś teraz bardzo ważnego. Oczywiście to się wypełniło i zawsze byłem, przez długi okres czasu byłem przekonany, że te słowa odnoszą się wyłącznie do osoby Mesjasza Jezusa Chrystusa. Ale chcę ci powiedzieć, że te słowa, one mogą mieć aplikację, one mogą mieć zastosowanie do twojego życia. Ty również możesz, posłuchaj, możesz powiedzieć o sobie, że Duch Pański jest nad tobą, że namaścił cię, czyli przeznaczył cię do tego, abyś przyniósł dobrą nowinę ubogim, abyś ludziom, którzy są w niewoli, ogłosił wolność i dokonał tej wolności w imieniu Jezusa, abyś otworzył w mocy Ducha Świętego oczy ludzi, którzy są często zaślepieni, którzy są skoncentrowani wyłącznie na karierze, na pieniądzach, a być może są skoncentrowani na problemach, w których żyją, ponieważ kłopoty, w których można się znaleźć, potrafią być tak przytłaczające, że nie potrafimy znaleźć wyjścia. A Bóg chce, abyśmy my wyprowadzili uciśnionych na wolność. To jest Boży zamiar. Abyś ogłaszał ludziom taki miłościwy rok Pana, okres w ich życiu, kiedy przychodzi Boże miłosierdzie, kiedy przychodzi Boża przychylność. I posłuchaj, te słowa z Księgi Izajasza odnoszą się do Jezusa, odnoszą się przede wszystkim do Jezusa, ale też mogą odnosić się do Ciebie. Powiedz amen. Te słowa są do mnie. Te słowa są do mnie. Możesz to wziąć, możesz to pochwycić w swoje ręce, możesz to pochwycić do swojego serca i możesz to uwolnić przez wypowiedzenie tych słów do kogoś. I oczywiście możemy się spotkać z taką reakcją jak Jezus, że ludzie nas znają, powiedzą, no co on się taki religijny nagle zrobił, co on się zrobił taki duchowy. Tak? Ludzie mogą mieć różne zastrzeżenia. I my się boimy tych zastrzeżeń, ale chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Nie jest naszym zadaniem bać się. Nie jest naszym zadaniem zastanawiać się, jaki będzie odzew. Ostatnio David Lewandowski tutaj mówił o sianiu. I wiecie, tak naprawdę musimy dużo siać. Musimy dużo mówić o tym, bo wtedy jest owoc. Nie jest naszą odpowiedzialnością, nie jest naszą odpowiedzialnością zastanawiać się, jak ludzie zareagują. To w ogóle nie jest nasza odpowiedzialność. Ale naszym powołaniem jest zdać sobie sprawę z tego, że Duch Pański nade mną i że namaścił mnie ten Duch, żebym robił te rzeczy, do które Bóg mnie powołuje. Chcielibyśmy, ja jestem ogólnie, to może będzie bardzo takie w tej chwili kontrowersyjne, ale nie jestem fanem koncepcji przebudzenia. W takim sensie, że ono przyjdzie w jakiś taki, mówiąc na myśli przebudzenie, to mam na myśli taki okres, kiedy ludzie w dużych ilościach nagle będą się nawracać do Boga, będą zmieniać swoje życie. Powiem wam szczerze, że jest we mnie pewna doza sceptycyzmu. Właściwie dość spora doza sceptycyzmu. Właściwie nie ma zbyt dużo takiego pozytywnego myślenia o przebudzeniu, ponieważ kiedy czytałem wszystkie historie o takich wydarzeniach na świecie, to one zawsze były poprzedzone kilkuletnim albo kilkudziesięcioletnim okresem modlitwy Kościoła, wielkiej aktywności misyjnej, przemiany serc ludzi i te wielkie żniwo ono się działo jako odpowiedź na postawę Kościoła. My, kiedy rozmawiam gdzieś tam z pastorami, pytam, to wielu z nich właśnie myśli w taki sposób. Mówi, modliliśmy się przez lata, niech ludzie przyjdą ze wschodu, z zachodu, północy i południa do naszego Kościoła, ale nie byliśmy zaangażowani misyjnie w żaden sposób. Ale kiedy zmieniliśmy mentalność, zdaliśmy sobie sprawę, że Duch Pański jest nad nami, że my to możemy zrobić, i to wtedy ci ludzie zaczęli przybywać. I nagle okazało się, że jesteśmy w przebudzeniu. Nagle okazało się, że nas Kościół się pomnaża, a ludzie są zbawiani. W Księdze Przysłów są takie słowa, posłuchajcie, to jest takie zdanie. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. I teraz uwaga, śmierć i życie są w mocy języka. To, co mówisz, może przynosić do twojego życia, a także do życia innych ludzi śmierć albo życie. Kiedy my oczywiście chcemy być pasem transmisyjnym, chcemy być kanałem Bożego przepływu, chcemy przenosić życie dla innych. Chcemy przynosić życie. I życie przychodzi poprzez mówienie o dawcy życia. Poprzez mówienie o sobie Jezusa Chrystusa. Wiesz, ja zawsze myślałem, że to jest tak, że słowa mają pewną moc kreowania na zewnątrz rzeczywistości. Ale tu czytamy, że jest coś więcej, że człowiek z tego, co mówi, nasyca swoje wnętrze. Z owocu swoich ust człowiek nasyca człowiek swoje wnętrze. I ja namawiam was do tego, żeby mówić pozytywne rzeczy. Ale mam świadomość, że życie nie jest łatwe, że życie potrafi być trudne. Ja żyję na tym samym świecie, co wszyscy inni. Widzę choroby, widzę problemy, widzę to, że ludzie tracą pracę, widzę to, że czasami zderzamy się naprawdę wielkimi problemami. I nie chcę tworzyć takiego fałszywego, pozytywnego obrazu z jakiejś konferencji kształtowania osobowości, ale chcę mówić pozytywnie, ponieważ wiem, że kiedy zaczynam mówić źle, to nasyca moje wnętrze. Kiedy marudzę, kiedy narzekam, kiedy to kształtuje swoje duchowe wnętrze w jakiś sposób. I namawiam cię do tego, ponieważ my jesteśmy posłańcami. Jesteśmy Bożymi aniołami. Naprawdę tak jest. Bo słowo anioł oznacza posłaniec. Tak? Jesteśmy posłani przez Boga do innych ludzi. Najpierw do nas ktoś był posłany. Najpierw do nas słowo dotarło w takiej czy innej formie przez kogoś. Tak? Do mnie dotarło w ciekawy sposób. Ja wiem, że wiecie. Ale mojej rodzinie ktoś podarował Biblię. I przez czytanie tej Biblii ja się nawróciłem. I później znalazłem tą kobietę. Okazało się, że to była wierząca kobieta. Ja prześledziłem trasę tej Biblii, ponieważ ona wędrowała przez kilka osób w mojej rodzinie, by trafić w końcu do mnie. My czasami lekceważymy takie rzeczy, ale Bóg jest w stanie robić niezwykłe rzeczy. My to lekceważymy, ale Bóg jest w stanie użyć naszej dobrej woli i modlitwy. Dlatego, kiedy chcesz do kogoś dotrzeć z czymś, to skoncentruj się na tym, co przynosi przejrzenie, tak? Co przynosi wolność uciśnionym, co wypuszcza na wolność. I to jest tylko Jezus Chrystus. My bardzo często popełniamy taki błąd i mówimy o pewnych zasadach, o wychowaniu dzieci, o uczciwości, o sprawiedliwości, o prawości charakteru. To są dobre rzeczy, ale później... A fundamentem jest zbudowanie wiary. Nie możesz zmienić niczego życia, jeśli tam nie ma fundamentu wiary. Jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, to nie pójdzie gdzieś dalej do przodu. I jeżeli z jednej strony mówisz o Jezusie, a z drugiej strony jesteś człowiekiem takim zgorzkniałym, mówisz negatywnie, to jest tak, jakby Biblia mówi, że z jednego zdroju nie może wypływać woda słodka i gorzka, tak? Ponieważ ta gorzka zatruje tą słodką. Jeżeli jesteś w kłopotach, to chcę ci powiedzieć, że twoje zwiastowanie Ewangelii jeszcze jest bardziej wtedy wiarygodne, tak? Ponieważ ja wierzę w Boże przełomy w życiu. Chcę ci powiedzieć, że żadna rzecz nie jest niemożliwa dla wierzącego. Chcę ci powiedzieć, że żadna rzecz nie jest niemożliwa dla wierzącego. Bóg ma moc rozpocząć w człowieku dobre rzeczy i ma moc doprowadzić je do zwycięskiego końca. Bóg nie wsadza nas na narwistego konia, radź sobie sam. On jest z nami. On nie porzuca nas, nie wrzuca nas na głęboką wodę i mówi płyń, tak? Więc taką niebezpieczną rzeczą jest pozwalać, żeby taki zgorzkniały, negatywny duch w nas zabijał to, co Duch Święty wkłada. Czasami mamy taki... Ja lubię z tym walczyć, bo to jest niebezpieczne. Ja wiem, że to jest bardzo ważne, żeby podkreślać w Kościele takie rzeczy. Ludzie lubią czasami idealizować przeszłość. Nawet jeśli coś było dobre z przeszłości, to my tego nie negujemy, ale nie możesz żyć tym. Nie możesz żyć tym. Kaznodzieja Salomona pisze tak. Nie mów, jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż obecne, bo nie jest to mądre pytanie. One mogły być dobre, ale my wierzymy, że Bóg jest z nami nadal i to, co jest z przodu, będzie lepsze niż to, co za nami. Bóg powołuje nas do takich rzeczy. I takie mówienie, że kiedyś było lepiej, zabija w nas wiarę. Zabija w nas wiarę, w przekonanie. My nie chcemy być właśnie takimi chrześcijanami negatywnie myślącymi, którzy idealizują przeszłość. Słuchajcie, przeciwnicy Mojżesza na pustyni też ubierali Egipt w takie ładne słowa. Tak? Ubierali w ładne słowa, mówili, że tam było jedzenie, że mieli gdzie spać, ale to nie zmienia faktu, że byli niewolnikami. Te ładne słowa nie zmieniają fakty. My nie chcemy być takimi negatywnymi chrześcijanami. Ja nie mam zamiaru właśnie podkoloryzować rzeczywistości. Mamy czasami trudne relacje z ludźmi, nie ma wypłaty na koncie w odpowiednim czasie. To, co możesz zrobić, albo zostać w tych nerwach, albo z tego wyjść, zmienić, to zdecyduj się, co chcesz, jak chcesz żyć i co chcesz mówić o swoich trudnych sytuacjach. Namawiam cię, żebyś był tym pokoleniem Kaleba. Namawiam cię, żebyś był pokoleniem Jozuego, abyś osiągnął to, co Bóg dla ciebie ma. To się może wydarzyć tylko przez wiarę. Posłuchaj, naprawdę jest tak, że życie i śmierć są w mocy języka. Pamiętacie? W tym roku naprawdę świętujemy, bo ja się z tego bardzo cieszę. Tyle dzieci się urodziło w tym roku. Ale pamiętacie, kilka lat temu gromiliśmy to zło, które się działo pośród nas. Jak występowaliśmy. I co robiliśmy? Jakoś eksperta tutaj, lekarza zaprosiliśmy na wykład o zdrowej ciąży? Nie, wypowiedzieliśmy słowa przeciwko, wypowiedzieliśmy słowa zwycięstwa, ponieważ życie jest w mocy twojego języka. Twoje życie, życie twoich dzieci, ale też życie twoich bliskich, twoich kolegów z pracy, twojej rodziny. Nie poddawaj się, nie rezygnuj. W twoich ustach jest moc. W twoich ustach jest moc. Słuchajcie, to naprawdę zaczyna się w ustach. We wnętrzu człowieka. Apostoł Paweł do Efezjan pisze tak, mówi takie słowa. Uważajcie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Jak jesteś wierzącym człowiekiem i przeklinasz, klniesz jak szef, to źle. Jak sobie pozwalasz na takie rzeczy w pracy, przy kolegach, przy koleżankach, to źle. Dlatego, że jakbyś chciał kiedyś im powiedzieć o Jezusie, to w ogóle jesteś niewiarygodny. Kiedy pozwalasz sobie na nieprzyzwoite dowcipy, kiedy pozwalasz sobie na kawały, które przekraczają granice dobrego smaku, to źle. To źle, bo jesteś niewiarygodny, bo to znaczy, że masz rozerwany charakter. Masz niespójny charakter, że jesteś dwulicowy, tak? Więc pilnuj tego, co mówisz. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, żaden nieprzyzwoity dowcip, żaden nieprzyzwoity link na Facebooku, czy gdziekolwiek, nie opuszcza twojego profilu, ale tylko dobre, które może budować, które może, kiedy będzie potrzeba, przynieść błogosławieństwo. Ludzie sobie to przypomną. Mów ludziom o Bożym potencjale. Słuchajcie, mam takiego ziomka w więzieniu. Facet dobija do 40 i to jest niezwykły człowiek. To jest niezwykły człowiek. Koło niego roi się zawsze po prostu od nowych ludzi, którzy myśleli o sobie, że są przegrani. Wiecie, łatwo w więzieniu myśleć o sobie, że jesteś przegrany. Szczególnie jak odsiedziałeś 10, a 10 z przodu jeszcze. Tam zwariował tam po jednym dniu chyba. Tak? To jest mistrz siania zachęty, mistrz siania inspiracji. I przy nim jest po prostu zawsze gromada ludzi. I on mówi im dobre rzeczy. Mówi im dobre rzeczy. To, że są stworzeni na obraz podobieństwo Boga, że Bóg ich kocha, jest tym przekonywujący. I tak sobie popatrzyłem kiedyś na tą sytuację. Mówię, on nie mówi żadnych niezwykłych rzeczy. On nie jest jakimś teologiem. Język polski taki sobie, a doktor Miodek to nie jest, ani Bralczyk, ale wiesz, on dobywa z głębi serca i mówi ludziom. I to się Bogu podoba. I Bóg chce, żebyśmy tak robili. Wiecie, ja już to mówiłem, ale powtórzę. Nie ma nic proroczego, kiedy wytykamy ludziom ich grzechy, ponieważ najczęściej te grzechy są jak na talerzu, widoczne. Ale prorocze jest mówić ludziom to, co Bóg o nich myśli. Że są kochani, że mogą zmienić swoje życie, że z Bogiem mogą wszystko. To jest prorocze, to jest od Ducha Świętego i to jest namaszczone. Wiecie, kiedy nam się wydaje, że takie duchowe jest krytykowanie ludzi za to, co złego robią. A nie chcę powiedzieć, że tutaj jakby usprawiedliwiam złe postawy chrześcijan czy niechrześcijan, bo tak nie jest, w naturalny sposób tak nie jest, ale to, czego Polacy odczuwają deficyt w największym stopniu, to jest deficyt afirmacji, miłości i zachęty. Ponieważ w naszej naturze nie jest mówienie ludziom słów zachęty. Że możesz, że potrafisz, że dasz radę, że jesteś kimś wyjątkowym, a tak w istocie rzeczy jest. Z naszych ust powinny wychodzić słowa zachęty, inspiracji i błogosławieństwa, aby przynosiło błogosławieństwo. Kiedy mówimy ludziom o nich negatywne rzeczy, to najczęściej, może gdzieś mamy tam w środku pozytywne motywacje, ale my ich pomniejszamy. Oni jeszcze bardziej karłowacieją. Oni pewnie już słyszeli do tej pory, że są nikim, że do nikąd nie dojdą, nic nie potrafią. Żono, chcesz w taki efektowny i błyskotliwy sposób zakończyć swoje małżeństwo? Zacznij publicznie krytykować swojego męża. Zapewniam cię, że to działa. Mężu, zrób to samo. Poniżaj swoją żonę, mów o niej źle, krytykuj ją przy ludziach. Nie ma nic bardziej poniżającego. Nie ma nic bardziej poniżającego. Ale co się dzieje, kiedy słyszymy dobre rzeczy o sobie? Jesteśmy zainspirowani, zachęceni, chcemy iść do przodu, chcemy być lepszymi żonami, chcemy być lepszymi mężami. Negatywizmy wypływające z naszych ust, one ograniczają naszą wiarę. A kiedy nasza wiara jest ograniczona, w naturalny sposób nie doświadczamy w życiu Bożych cudów. Dlaczego? Bo cuda są odpowiedzią na naszą wiarę. Kiedy mówimy negatywnie, nasza wiara się pomniejsza, słyszymy te złe rzeczy z własnych ust. Tak? Wiara jest ze słuchania. Jak ty mówisz złe rzeczy, to ona się umniejsza. Posłuchaj, namawiam cię do tego gorąco i serdecznie. Uciekaj od złych rozmów. Uciekaj od złych rozmów. Uciekaj od krytykowania, osądzania. Uciekaj od plotkowania. Wiej z takich miejsc, uciekaj od takich ludzi, unikaj ich. Powiedz im, bracie, bardzo cię szanuję, ale ja nie chcę w tym uczestniczyć. Albo zamknijmy ten temat, albo nie spotykajmy się. Mała wiara powoduje brak Bożego działania w naszym życiu. A wiara duża przyciąga Ducha Świętego. Przyciąga Ducha Świętego. Namawiam cię, nie słuchaj byle kogo. Nie zapisuj się do durnowatych, pseudochrześcijańskich forów, zamkniętych grup dyskusyjnych na Facebooku. Nie uczestnisz w tym. Jeżeli widzisz, że to nie jest budujące, że tam jest tylko krytyka, wiej stamtąd, ponieważ to zabije twoje serce. Poraża mnie, naprawdę poraża mnie ilość takiego dziadowskiego, pełnego zgorzknienia, zabijającego ducha nauczania po prostu gdzieś tam w sieci. Nie słuchaj tych ludzi. Jeśli chcesz czegoś budującego, to szukaj takich rzeczy, a jak nie wiesz gdzie, to przyjdź do mnie, to ja ci powiem. Jeśli będziesz osobą negatywną, mówiącą złe rzeczy, nie będziesz doświadczać uzdrowień, ani Bóg ciebie nie będzie używał do uzdrowienia. Jeśli będziesz mówić negatywne rzeczy, nikogo nie przyprowadzisz do Chrystusa. Wypowiadaj nad ludźmi słowa błogosławieństwa. Życz im dobrze, módl się z nimi. Módl się, bądź z nimi, kiedy ich życie jest w chaosie, kiedy ich życie nie jest pokładane, kiedy mają problemy małżeńskie, kiedy stracili pracę, kiedy są chorzy. Wtedy przychodź i wtedy mów dobre rzeczy. Mów o tym, że Bóg ma moc to zmienić. Módl się z nimi. Nie czekaj, aż staną na nogi, tylko przychodź właśnie w trudnych chwilach. Do tego jesteś powołany. Światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemogła. Jesteśmy posłani do szarej strefy, jesteśmy posłani do ciemnych miejsc po to, aby Pan cię do tego namaścił, Pan cię do tego przygotował i w tych ciemnych miejscach ogłaszaj miłościwy rok Pana, ogłaszaj dobro, ogłaszaj błogosławieństwo, czyń ludźmi przyjaciółmi Boga, mów o tym, przez co przeszedłeś, mów o tym, że płakałeś, ale zaufałeś Bogu w trudnych sytuacjach. I Bóg odpowiedział łaską na twoją modlitwę. Wiecie, słowa łaski przynoszą zmianę. Słowa łaski przynoszą zmianę życia, a legalistyczne wytykanie ludziom błędów przynosi śmierć. Życie i śmierć są w mocy języka. Życie i śmierć są w mocy języka. Wiecie, to Paweł pisze do Rzymian, mówi, że jest dwa rodzaje smutku. Kiedy mówi oczywiście o takim smutku, kiedy uświadomimy sobie jakiś grzech, złą kondycję duchową w naszym życiu. Są dwa rodzaje smutku. I ten pierwszy, tam Paweł mówi, że to jest światowy, tak? Mówi, że to jest taki smutek, który powoduje w nas depresję, pognębienie i śmierć tak naprawdę. A drugi rodzaj smutku, ten od Boga, ten od Ducha Świętego, to jest taki smutek, który powoduje w nas zmiany. On sprawia, że chcemy odciąć się od starego życia, że przyjmujemy łaskę. I my nie jesteśmy od tego właśnie, aby mówić ludziom rzeczy, które ich pognębią i zniszczą. Ale jesteśmy od tego, aby mówić ludziom rzeczy, które ich podniosą. Mów ludziom, że mogą zbudować swoje szczęście rodzinne, że mogą zmienić siebie. Mów im prawdę, że Bóg może o nich zadbać. Bądź odważny w tym. Bądź odważny. Wiecie, będziemy wzrastającym kościołem. Jesteśmy. Ale będziemy wtedy, kiedy będziemy wolni od legalizmu, a będziemy hojnie, obficie wyposażeni w łaskę, w przychylność, w Bożą obecność. Ten świat, ja już powoli podchodzę do lądowania, ale jeszcze pozwólcie mi powiedzieć parę słów. Ten świat wokół nas i ludzie na nim potrzebują ogromnej ilości Bożej zachęty. Ludzie na różne sposoby próbują zapchać tą jakąś taką papką, zatchać tą swoją potrzebę. Tak, życie, już mówiłem o tym, że życie może być nużące i może być trudne. Czasami z naszej winy, a czasami nie. I wiara jest czymś, to bardzo ładnie Bill Hybels pokazał na takiej ilustracji dziurawego wiadra, z którego tak ciurkiem sika woda w różnym kierunku. Wiara jest czymś, co wycieka z naszego życia. Właśnie z powodu tych rzeczy, które nas obciążają. Tyle godzin siedziałem w pracy, tyle coś razy chciałem załatwić, nie wyszło. To zawsze z nas zabija jakoś, tak? Wycieka z nas wiara, nadzieja, miłość. Gdzie uzupełnić ten zbiornik? Gdzie uzupełnić po prostu to naczynie? Nie da się zatankować do pełna raz na zawsze. Taka jest prawda. Tak? To nie jest tak, że raz przeczytasz Biblię i będziesz to nosić do końca życia, że raz pojedziesz na konferencję, będziesz to do końca życia mieć w sobie, raz przeczytasz jakąś książkę, obejrzysz budujący film. To tak nie działa. To jest coś, co musisz na bieżąco uzupełniać. Ludzie My, ty i ja, potrzebujemy nieustannie zachęty i inspiracji. Do Filipian Paweł mówi tak, i tymi słowami chciałbym zakończyć. To będzie dzisiaj krótkie takie wakacyjne kazanie. Jeśli jest więc w Chrystusie jakaś zachęta, tak? Jeśli jest w Chrystusie jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. To było pytanie retoryczne, tak? Taka forma literacka. Oczywiście jest w Chrystusie zachęta, jest pociecha miłości, jest w nim to uzupełnienie tych naszych braków, tych naszych zużyć w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca. Ale wiesz, fajne jest to, że możesz to uzupełniać nie tylko dla siebie, ale możesz być tym, który uzupełni te niedobory w czyimś życiu. Ty możesz być dla kogoś zachętą, ty możesz być dla kogoś pociechą, ty możesz przynieść miłosierdzie. Możesz, bo to jest Boży zamiar dla ciebie. Jezus w synagodze powiedział, Duch Pański nade mną, tak? I namaścił mnie. I chcę ci powiedzieć, że jeżeli jesteś nowonarodzonym dzieckiem Bożym, jeżeli narodziłeś się do nowego życia, tak? To stare przeminęło, masz nowe życie i też masz prawo rano wstać, kiedy myjesz zęby przed lustrem i oczy ci się tak słabo otwierają, bo jesteś zaspany, nie wiem, której do pracy wstajesz, ale masz też prawo powiedzieć, bo to jest prawda, Duch Pański nade mną namaścił mnie. Jesteś namaszczony i przeznaczony. Ważne, żebyś to wiedział. Ważne, żebyś to wiedział. Jeśli to wiemy, to inaczej funkcjonujemy. Amen.